My się zmieniamy nie dlatego, że chcemy poznać Boga, tylko cała nasza przemiana, jakakolwiek i jeśli nastąpi, to następuje pod wpływem tego, że Bóg się nam odsłania, daje nam się poznawać. Na tyle, na ile Go poznajemy, na tyle zmienia się nasze życie. I może się okazać, że sposób, w jaki żyjemy, wcale nie jest błędem, tylko jest sposobem, jaki trudno nam zobaczyć Boga. Prośmy dzisiaj w tej liturgii, bo On się nam nieustannie odsłaniał, na różne sposoby do nas przemawiał, by to doświadczenie zmieniało nasze życie. Trzy przepiękne fragmenty mamy dzisiaj daną na liturgię słowa. Pierwszy fragment to Ozeasz. Jesteśmy w 8 wieku przed naszą erą. Może taki kontekst to Ozeasza trzeba trochę wytłumaczyć. Ozeasz pobiera się za żonę, kobietę, która ma na imię Gomer, która słynęła z tego, że była niewierna. Kiedy się pobiera, nadal jest niewierna. Kiedy go opuszcza, mówiąc, że w takim razie to małżeństwo nie ma sensu, on pozostaje jej wierny, ona trafia do niewoli, on ją wykupuje i razem dalej żyją. Niezłe perypetie, nie? Tylko, że Ozeasz chciał w ten sposób pokazać, był prorokiem, fundamentalne doświadczenie, jaki jest Bóg. Nie jak należy żyć, tylko jaki jest Bóg. Jaki jest Bóg względem każdej i każdego z nas. Bo fragment, który tutaj dzisiaj słyszymy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. To mówią Izraelici, którzy wierzą w Boga Jahwe. Tylko problem polega na tym, że te piękne słowa, które opowiadają o Bogu, to są słowa, w których oni są głęboko przekonani, że Bóg jest jak mechanizm. I odnaleźliśmy taki trik na Niego, że chodzi o to, żeby być bardzo miłym, przyjemnym, pobożnym, praktykującym, to wtedy otrzymam rozwiązanie i błogosławieństwo od Niego. To jest obraz Izraelitów. Zobaczcie, my często mamy taki obraz. O, źle się dzieje w moim życiu, o, to znaczy, że słabo się ostatnio modlę. No, słabo się modlę, czyli to jednak prawda. My tak robimy. O, ktoś mi ostatnio bardzo dokucza. O, no to dlatego, że się oddaliłem od Boga. Bo jakbym był blisko Niego, to na pewno by mi nie dokuczał. To jest bardzo takie nasze proste myślenie. I Ozeasz z tym myśleniem polemizuje i pokazuje, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic, a nic. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z tobą, Judo? Twoja miłość jest jak podobna do chmury o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Wy tacy jesteście, pisze Ozeasz, wkładając to w słowa Boga, w usta Boga, żeby oni to usłyszeli. Wy tacy jesteście, ja to wiem. Ale to nie jest o was, tylko to jest o mnie. Bo kiedy później mówi miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalenia, to trochę tak jakby mówił, pragnę byś mnie kochał, kochała, nie chcę twoich ofiar. Bardziej pragnę byś mnie poznawała, poznawał, niż żebyś mi całopalenia składał. Bóg chce to powiedzieć. Miłość, jak jest przetłumaczone na język polski, dosłownie oznacza wierność, miłosierdzie, solidarność, dobroć. To są te skojarzenia. Na język polski zostało to przełożone na miłość. Tego pragnę od ciebie, byś był wierny, miłosierny, solidarny i dobry. Tego pragnę, nie ofiar. Bardziej poznania Boga. Poznanie Boga to nie jest ten moment intelektualny czy teologalny. zgłębienia tego, jak, na czym to polega, tylko to jest odniesienie do głębokiej intymności, do więzi. Tak jak się poznaje narzeczony z narzeczoną, kochanka z kochankiem. Poznania Ciebie pragnę bardziej niż Twoich całopale. Zobaczcie, opowieść o Bogu, ona się odnosi do naszych obrazów po to, żebyśmy nie utonęli w własnym projektowaniu nieustannym na Boga, jaki On jest. My i tak to robimy i od tego się uciec nie da. Ale na różne sposoby ci, którzy żyli przed nami, widząc to, co to nam robiło, ciągle odwracali nasze spojrzenie. Bóg pragnie relacji z nami, naszego dobra. Co wcale nie znaczy, bo to tak, żeby dobrze to usłyszeć i dobrze to jakby w każdą miłość wpisana jest ofiara. W każdą. Jeśli kiedykolwiek kogokolwiek pokochamy, to przecież drugi człowiek nas zrani. Czy się mylę? No nie. Jeśli kiedykolwiek pokochaliśmy, to doświadczyliśmy zranienia. To nie jest ofiara, którą ponieśliśmy za relację, w której jesteśmy, bo każda i każdy z nas nas zawiedzie. To nie jest o tym, jak mają wyglądać nasze relacje, tylko to jest o tym, że nawet jak zawodzimy, to Bóg jest nam wierny. Nie chciej Go kupić, tylko zobacz Jego wierność. Wracaj do Jego wierności. Tą wierność miej za swoje oręże. Panie Boże, dobrze, może słabo jakoś tam, w ogóle ostatnio to namieszałem w życiu. Panie Boże, słabo, ale Ty jesteś mi wierny. Przecież nie zniszczysz swojego sługi. Czujecie, do jakiej my modlitwy jesteśmy zaproszeni? Do takiego wołania, w którym nie nasze postanowienie zmiany postawy, nie nasza obietnica, że się nawrócimy, że się zmienimy, sprawiają, że Bóg nas kocha albo coś od Niego kiedykolwiek otrzymamy. Tylko my mówimy tak, jeśli jesteś Bogiem, jeśli jesteś wierny, to mnie kochasz i Ty musisz mi to pokazać. Ja chcę tego doświadczyć. Tak, pogubiłem się, ale ja tego pragnę od Ciebie doświadczyć. Tej dobroci, o którym słyszę, że taki jesteś. I to jest pierwsze czytanie z proroka Ozeasza. List do Rzymian idzie znów kawałek dalej, bo to jest dla ówczesnych Żydów w ogóle zdanie, że człowiek zyskuje w oczach Boga sprawiedliwość nie dzięki perfekcyjnemu wypełnianiu przepisów, ale wyłącznie przez zaufanie i wiarę, no jest obrazoburcze. To jest niemożliwe. Jak? No gdzie? Trzeba być bardzo sprawiedliwym. Autor listu do Rzymian przywołuje Abrahama. Bo chce nam przywołać tego Abrahama, by pokazać nam na Abrahamie, czym ta wiara jest. Abraham nie miał żadnych podstaw do tego, żeby zaufać Bogu. Pamiętajmy, że Abraham, który nie istniał, Mojżesz, który nie istniał, to są ojcowie naszej wiary. Ojcowie wiary judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Od Abrahama rozpoczyna się to, że my tu dzisiaj jesteśmy, to, że my się do Niego modlimy. To, że my wchodząc w doświadczenie modlitwy, otwieramy się na to, by usłyszeć, o czym jest to modlenie się. Czy to jest mówienie czegoś, robienie czegoś, co my mamy tam robić, kiedy używamy słowa modlić się? Abraham jest po to przywołany dzisiaj, by nam przypomnieć, że to nie jest mówienie albo robienie czegoś, tylko to jest postawa, w której Bóg jest wierny swoim obietnicom i On tych obietnicy dotrzyma. Ale ja nie wiem jak, bo jestem już starcem. Moja żona już od dawna jest niepłodna. Ale jak On obiecał, jeśli jest Bogiem, to On sprawi, że będę miał potomstwo. Ja nie wiem jak. Słyszycie, czym jest wiara? Czym jest modlenie się? Modlenie się to jest podtrzymywanie w sobie tej nikłej takiej intuicji, bo nie wiem, jak to inaczej wypowiedzieć teraz w słowach, że to On jest wierny mi. Ozeasz to pokazał na swoim przykładzie, swojego życia, żeby to wszyscy zaskoczyli, nie zaskoczyli. No to jesteśmy już po Chrystusie, Paweł pisze list do Rzymian, też nie zaskoczyli. My też nie zaskoczymy. My mamy to non-stop słyszeć, żeby tyle, ile z tego złapiemy dla siebie, do tego wracać. Ale uwaga, to nie jest zadanie. Bo chrześcijaństwo nie jest zadaniem i tresowaniem kogokolwiek z nas, żebyśmy się stali bardzo pobożnymi ludźmi, moralnie poskładanymi. To nie jest chrześcijaństwo. Jezus, uwaga, nie zakładał nowej religii. No niestety mu nie wyszło. On chciał zreformować judaizm, ale mu nie wyszło. Powstała nowa religia. Jezus nie zakładał nowej religii. Nie rezygnował z przepisów, z reguł, tylko nieustannie pokazywał, że to nie o to w tym chodzi. Nie z chodzenia do kościoła stajemy się świadkami, że Jezus Chrystus, że spotkałem Jezusa Chrystusa. Nie z tego, że tu jestem księdzem, że wy tu dzisiaj przyszliście i dacie na tacę pobożnie. Nie z tego, a wy tam klikniecie. Nie z tego, ale zachęcam do tego. Tylko z tego, w jaki sposób my żyjemy na co dzień i pozwalamy się Jemu w naszym życiu odnaleźć. I na tyle, na ile to Jego odnajdywanie nas w naszym życiu jest prawdą, nasze życie się zmienia, że stajemy się bardziej ufni, bardziej kochający. Ale to nie znaczy, że przestajemy być realistami. Przecież Abraham był realistą. Nie był naiwny. A jakoś to będzie wszystko dobrze, będzie wszystko dobrze, będę miał potomstwo. On tego nie mówił. On mówił, ty mi powiedziałeś, że będę miał potomstwo. Nie wiem, jak to zrobisz, bo to jest szalone. To jest twoja obietnica względem mnie. Ja bym sobie tego nigdy nie powiedział. Doświadczenie wiary to jest ten moment zapraszania nas do takiego przeskoku, do takiego przejścia. Abraham był realistą. I ta właściwa relacja, do której wracał, coś z nim zrobiła. I ostatni fragment dzisiejszy to Ewangelia. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz. To może po kolei. Wcześniej w Kafarnaum mamy uzdrowienie paralityka. Człowieka no, niechodzącego, nieruszającego się. Wszyscy są w niesamowitym poruszeniu. Jezus uzdrawia. Pamiętajmy, Jezus nie uzdrawiał wszystkich. Proszę nie robić z Niego zastęp, jak NFZ nie zadziała, no to idziemy do Jezusa i nas uzdrowi. Błagam, bo się wszyscy, wszystko nam się poplącze. Jezus wszystkich nie uzdrawiał. Fragmenty, które słyszymy, one opisują te momenty, w którym ktoś doświadczył uzdrowienia. Uzdrowił paralityka. Ludzie są zachwyceni. Doświadczył ten człowiek powstania, siły i powrotu do sił. Wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz. To ma znaczenie, bo mówimy o celniku, czyli o jednym z Żydów, który okrada swoich pobratymców. Siedzi w komorze celnej. Celnicy zarabiali w ten sposób, że mieli zdzierać ile się da i to, co zdarli, będzie dla nich. Rzym chciał od nich konkretnej, od każdej osoby konkretną, tam czy od rzeczy konkretną, pewną kwotę, ale wszystko, co zedrze więcej, jest jego. A ponieważ miał do tego i żołnierzy, więc zasadniczo to byli bardzo zamożni ludzie. Kiedy Jezus widzi kogoś takiego i słyszymy, że ma na imię Mateusz, to musimy rozszyfrować to imię. Dar Boży. Mateusz znaczy dar Boży. Człowiek o imieniu Mateusz, który zamiast dary rozdawać, zabiera, na swojej drodze spotyka Jezusa, który czyni go uczniem. A czyni go w ten sposób uczniem, że mówi do niego: pójdź za mną. Zaprasza go do ruchu. Nie zmienia jego życia. Tylko mówi: chodź. Bo kiedy ruszysz w swoim życiu, kiedy wprowadzisz pewien ruch w pójściu, w tej niepewności, dokąd cię to zaprowadzi, kim ja dla ciebie jestem, to twoje życie zacznie się zmieniać. I Mateusz nagle zaczyna, tylko tego nie ma w tym miejscu, w tym momencie, rozdawać, bo jego życie zaczyna się zmieniać. Bo wprowadził w swoje życie ruch. Przychodzą faryzeusze, to są ci, dla których świat musi być biało-czarny. Ci są dobrzy, ci są źli. O czym z nimi rozmawia Jezus? Jezus mówi, nie przyszedłem, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mówi to do faryzeuszy, którzy naprawdę są pobożni, naprawdę pewnie żyją bardzo poskładanie. I mówi do nich fundamentalną, najtrudniejszą pewnie prawdę do uchwycenia, kiedy ktoś żyje bardzo prawo. A w ogóle nie o to chodzi, jak żyjesz. Nie o to chodzi. Chodzi o to, czy sposób, w jaki żyjesz, wpływa na to, że jesteś miłosierny, jesteś miłosierna, jesteś uważny, jesteś uważna, jesteś czujący, jesteś czująca, po to, by stać się współczującym. Czy pozwalasz sobie takiego Pana spotkać, który tak przemieni twoje życie? Jeszcze raz. Oni chcieli dzielić na dobrych i na złych i uważali, że jak się komuś powie, ty jesteś grzesznikiem, świnko jedna, a to się dobrze robi. Nie będę miał z tobą kontaktu, bo jesteś inny, oddzielony. No faryzeusz znaczy oddzielony, dosłownie tyle znaczył. Oni mieli taki pomysł na to. Proszę nie mówić, że oni byli złymi ludźmi, bo nie byli. No mieli po prostu taki pomysł na to, żeby uratować tych, którzy w swoim życiu nie doświadczali bliskości kochającego Boga. No to oni mieli na ten pomysł w ten sposób, że im powiedzą, że są do niczego. No okej, no można i to jest trochę tak, jak mi się to zawsze z uczeniem pływania kojarzy. Nie wiem, jak wy byliście uczeni pływania, ale nauczyć pływać można kogoś na dwa sposoby. Wrzucić kogoś do wody i podać kijek. Traumy się nabawi, ale się nie utopi. No i prędzej czy później się nauczy pływać, ale trauma pozostanie do końca życia. Albo wejść z kimś przez brodzik, taką wodę po kostki, po pas, po szyję i powolutku kogoś uczyć oswajać się z wodą. A potem podtrzymywać, a potem w którymś momencie puścić to podtrzymywanie, żeby tłumacząc, pokazywać i być. Wtedy człowiek się uczy pływać. Nie ma traumy. Nie wiem, kto będzie lepiej pływał. Bo to nie jest związane, ale tu nie mamy traumy. I o tym jest opowieść Ewangelii. Jezus chce nas zaprosić do takiego wyruszenia, tak samo jak mówi do faryzeuszów, idźcie, nawet jeśli jesteś biało-czarny, to wyrusz w drogę stawania się moim uczniem. Bo wtedy nie będziesz chciał zmieniać obrządków, religii, obyczajów, tylko będziesz chciał je napełniać życiem. Wszędzie, gdzie są ludzie, będzie struktura. Każda struktura jest chora. To nie znaczy, że nie mamy żyć w strukturach, tylko mamy ciągle te struktury przemieniać. Wszędzie, gdzie będą ludzie wierzący, pojawi się jakiś rodzaj religijności, bo będziemy chcieli to doświadczenie opisać. A każda próba opisu, prędzej czy później, zamknie to w jakichś strukturach. Im bardziej będziemy ludźmi wierzącymi i kochającymi, będziemy, kiedy będzie to twoje i moje doświadczenie głębokiego bycia ukochanymi za darmo, będziemy chcieli tego kogoś, to bóstwo obdarowywać, tego Boga dobrem. Będziemy skłonni chcieli składać ofiary. I chodzi o to, nie żeby tego nie robić, tylko żeby napełnić to pełnią doświadczenia tego, że to Bóg nas kocha, Bóg nas szuka. A kiedy my pozwalamy się Jemu odnaleźć, przez to, że dajemy Mu przestrzeń na uważność, na dobro, które w każdym z nas jest, to przemienia nasze serce. O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Nie jest zadaniem, nie jest nikogo z nas potępieniem, tylko przypomnieniem, że innej Ewangelii nie ma. Jezus chciał przeobrazić judaizm. No nie wyszło. Wyszła z tego nowa religia, chrześcijaństwo. Ale to jest ciągle Twój i mój Pan, który ciągle Ciebie i mnie zaprasza do jednej i tej samej rzeczy. By w sposób, w jaki żyjemy, byśmy żyli jak najbardziej z głębokości naszego serca, które On kocha zawsze, za darmo i nie potrafi kochać inaczej. I dzisiejsza liturgia słowa chciała nam to przypomnieć.